Dzisiaj trzeci dzień egzaminów maturalnych. Maturzyści zmagają się z językiem obcym. Słówka i gramatykę języka obcego powtarzają też politycy, którzy startują w eurowyborach. I o tym w dzisiejszym programie. Joanna Ćwik-Świdecka, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest pani posłanka Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani posłanko.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
Pani posłanko, w którym momencie kampanii jesteśmy? Szlifowania języków czy opracowywania strategii?
No, myślę, że jesteśmy już znacznie dalej, bo do wyborów został miesiąc dokładnie, więc kandydatki i kandydaci są już na szlakach, spotykają się z wyborcami, wyborczyniami, prezentują swoje programy, prezentują z czym chcą w Unii Europejskiej być, jaka ma być ta Unia, opowiadają o tym, co jest dla nas najważniejsze i jak ważne są te wybory, no a my wszyscy z kolei niezmiernie i niezmiennie zachęcamy wszystkie Polki i Polaków do tego, żeby wziąć udział w głosowaniu, bo też wiemy, że te eurowybory bardzo często cieszą się mniejszym zainteresowaniem niż wybory do naszego parlamentu, a niesłusznie, szczególnie w tej sytuacji, którą mamy teraz, kiedy rzeczywiście ta Unia jest nie tylko wspólnotą wartości, nie tylko wspólnotą gospodarczą, ale przede wszystkim wspólnotą, która gwarantuje nasze bezpieczeństwo i to w wielu aspektach, militarnym, energetycznym, żywnościowym, więc rzeczywiście warto podkreślać istotę i znaczenie tych wyborów.
A w jaki sposób chcecie przekonać, żeby Polacy poszli do urn?
No właśnie opowiadając o tym, że tym razem sytuacja jest wyjątkowa, że jest zupełnie inaczej niż było do tej pory, kiedy braliśmy udział w eurowyborach w poprzednich latach. Bo wtedy faktycznie rozmawialiśmy o tematach gospodarczych, rozmawialiśmy o inwestycjach, które mamy dzięki Unii, rozmawialiśmy o otwartych granicach, o studentkach i studentach naszych, którzy wyjeżdżają na zagraniczne uczelnie. Natomiast teraz doszło coś niezwykle istotnego, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia Polski, czyli nasze bezpieczeństwo. My jesteśmy państwem Unii Europejskiej, które graniczy z krajem ogarniętym wojną, z krajem napadniętym przez Putina. I teraz w naszym interesie jest to, żeby nasza pozycja w Unii była jak najsilniejsza, bo to gwarantuje też nasze bezpieczeństwo. To my jesteśmy tym krajem, który musi przekonywać swoich partnerów w Unii Europejskiej, że wsparcie dla walczącej Ukrainy to jest interes całej Unii Europejskiej, że to jest kwestia fundamentalna. I my rzeczywiście mamy potężny mandat do tego, żeby o tym mówić, dlatego że to my jesteśmy w tej chwili na pierwszej linii. To my przyjęliśmy najwięcej uchodźczyń i uchodźców. Oni zresztą cały czas u nas przebywają. I to my cały czas jesteśmy narażeni na to, że będziemy kolejnym krajem, jeśli Ukraina się podda, który będzie narażony na szaleństwo Putina. I teraz od tego, jak silną będziemy mieli reprezentację w Unii Europejskiej, jak silną reprezentację będziemy mieli w strukturach Unii Europejskiej, zależy nasza pozycja i zależy nasze bezpieczeństwo. Więc należy wybierać takie kandydatki i kandydatów, którzy po pierwsze nie są eurosceptyczni i nie opowiadają bajek, że byłoby nam świetnie, gdybyśmy tę Unię opuścili i nie opowiadają bajek o tym, że mamy więcej szkód niż korzyści z bycia w Unii Europejskiej, tylko którzy mówią, że bycie w Unii Europejskiej to jest również polska racja stanu i którzy są też w Unii Europejskiej szanowani. Wiemy o pozycji Donalda Tuska, który jest niezwykle poważanym politykiem w Unii Europejskiej, w całej Europie. No i też wiemy, że to też daje gwarancję, że nasi kandydaci, kiedy tam się dostaną, będą rzeczywiście tymi osobami, z którymi trzeba się będzie liczyć. No a to jest ważne dla nas. I to będziemy też mówić naszym wyborcom, że oczywiście wiemy, że cieszą się z nowych dróg, szkół, instytucji kultury, szpitali, czy tego wszystkiego, co powstało dzięki środkom i funduszom z Unii Europejskiej. Ale też, żeby wzięli pod uwagę to, że nasza przyszłość i nasze bezpieczeństwo zależy też w dużej mierze od tego, jak silna będzie Unia i jak będzie reagować na agresję Putina.
Od silnej Unii na pewno, ale też zależy od naszej sytuacji wewnętrznej, od naszych służb. Mamy azylanta w Białorusi, mamy sędziego Schmidta i coś tu chyba nie zadziało i co z tym zrobić?
No, na pewno trzeba się przyjrzeć poważnie zarówno służbom, jak i zastanowić się, jak systemowo sprawić, no, z jednej strony nie naruszając niezawisłości i nietykalności sędziów czy osób, które w wymiarze sprawiedliwości pracują, ale z drugiej strony, żeby zabezpieczyć nasze interesy przed penetrowaniem naszych instytucji państwowych przez obce służby. Do tej pory, przez lata, w których rządził PiS, sygnały płynące z różnych środowisk, mówiące o tym, że jesteśmy narażeni na penetrację przez obcych agentów, przez służby rosyjskie, przez służby białoruskie, były traktowane trochę jako teorie spiskowe, trochę jako jakieś wymysły. Tymczasem okazało się, że to nie są teorie spiskowe i że to nie są wymysły. I mam nadzieję, że też ten przykład sędziego Schmidta pokaże polskiej opinii publicznej, że to jest realne zagrożenie, że wojna to jest nie tylko to, o czym mówiłam wcześniej, czyli agresja militarna i taka pełnoskalowa wojna w Ukrainie, ale również to są działania hybrydowe, które prowadzi Rosja i na te działania rzeczywiście Polska jest niezwykle narażona i to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, no mam nadzieję, że da do myślenia również Polkom i Polakom, pokazując, że rzeczywiście jesteśmy na to narażeni, a z drugiej strony, że da impuls do tego, żeby po pierwsze przyjrzeć się służbom, a po drugie wymyślić takie działania systemowe, które sprawią, żeby takich sytuacji w przyszłości nie było. Premier Donald Tusk już zapowiedział, że prawdopodobnie powstanie znów komisja do badania wpływów obcych służb, że będziemy, tak, prokuratura już bada wątek szpiegowski, ABW sprawdza, do jakich informacji dostęp miał sędzia Schmidt. Teraz czekamy oczywiście na ustalenia, no ale też musimy pamiętać, że nie wszystkie będą podawane do opinii publicznej, no bo to jest też w interesie bezpieczeństwa państwa, żeby też o wszystkich działaniach służb, czy też o jak najmniejszej liczbie działań służb informować, no bo im akurat nie służy rozgłos.
Sytuacja jest poważna i chyba trzeba to zrobić w szybkim tempie. Jak szybko mogą się pojawić na przykład raport ministra Siemoniaka czy wznowienie działań Komisji do spraw wpływów rosyjskich? To jest kwestia dni, tygodni, miesięcy?
Ja myślę, że pierwsze ustalenia będą w najbliższych tygodniach. No, na razie to jest dopiero sam początek, więc ani minister Siemoniak, ani premier Donald Tusk nie podają jeszcze konkretnych terminów. Natomiast no, jestem przekonana i też informuję o tym państwa, że wszystkie służby są postawione w stan gotowości i rzeczywiście pracują nad wyjaśnieniem tej sprawy, no i w dalszej kolejności nad zaplanowaniem rozwiązań, które pozwolą nam jednak przeciwstawiać się obcym siłom, które próbują wniknąć do naszego wymiaru sprawiedliwości, do służb mundurowych, do służb specjalnych, no bo też takie informacje sędzia Schmidt miał, więc teraz trzeba też ustalić, jakie dokładnie miał i jakie szkody te informacje, które przekazał dalej, mogą poczynić.
Ale też jeśli chodzi o czas, to jesteśmy w momencie szczególnym, bo wielu polityków, w tym także polityków z rządu, jest zaangażowanych w kampanię wyborczą. To nie jest tak, że sprawa służb, reformy, obcych wpływów jakoś będzie przeszkadzała w kampanii, czy wręcz przeciwnie. To będzie też dla was taki temat, który można w czasie kampanii poruszać i to dobrze się stało, że coś takiego wypłynęło właśnie w tym momencie.
Przede wszystkim w ogóle źle się stało, że coś takiego się wydarzyło, że służby tak długo nie wiedziały o działalności sędziego Schmidta. Rzekomo on był sprawdzany, tak twierdzi Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem jego wyjazd do Białorusi w czerwcu 2023 roku nie został nigdzie odnotowany i nikt nie zainteresował się tym, po co on jeździ do Białorusi. Więc no, bardzo źle, że tak się wydarzyło. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, no to oczywiście nie przeszkodzi to w prowadzeniu postępowań. Ministrowie, którzy kandydują do Europarlamentu, będą zastąpieni i już wkrótce premier Donald Tusk poda nazwiska ich następców. Natomiast oczywiście, że będziemy o tym mówić w kampanii, dlatego że jest to spójne z naszym przekazem, z którym idziemy, czyli tym, że Polska jest zagrożona, że musimy naprawdę wszelkie swoje siły i środki postawić na to, żeby Polska była bezpieczna, no i że właśnie jedną z gwarancji tego bezpieczeństwa jest silna nasza pozycja w Unii Europejskiej i przede wszystkim mocny sojusz właśnie Unii Europejskiej, no a potem również dbanie o to, żeby Ukraina miała szansę jak najszybciej do tej wspólnoty przystąpić.
Premier Donald Tusk jutro poinformuje o zmianach w rządzie. Jak głęboka będzie ta rekonstrukcja? To będzie tylko tych czterech ministrów, którzy są na listach? Czy tak jak kiedyś się mówiło, że premier Tusk wymieni także tych ministrów, z których pracy nie jest zadowolony?
Czekamy cierpliwie do czasu, aż pan premier Tusk ogłosi nowe nazwiska. To, co wiemy w tym momencie, to, że na pewno ministrowie, którzy kandydują do Europarlamentu, będą mieli swoich następców i ruszą w pełni angażować się w kampanię, natomiast resorty zostaną powierzone nowym osobom. Czy ta rekonstrukcja będzie głębsza? To jest wszystko jest w rękach Donalda Tuska. Już zapewne jutro będziemy mogli dowiedzieć się, jak nowy rząd będzie wyglądał.
Czy wszyscy następcy są już ustaleni, czy jeszcze trwają rozmowy?
Wszyscy następcy są już ustaleni, natomiast ta wiadomość będzie podana przez premiera Donalda Tuska jutro.
W momencie, kiedy pojawiły się wasze listy, pojawiły się też zarzuty, że ministrowie się znudzili, czy nie chcą się męczyć dalej w rządzie i wybierają lepszą, łatwiejszą pracę w Brukseli. Nie obawiacie się, że to zadziała na waszą niekorzyść, że jednak Polacy nie pójdą, nie zagłosują albo poczują się rozczarowani tą sytuacją, że zagłosowali 15 października na konkretnych ludzi, którzy teraz biorą udział w następnych wyborach?
Robiliśmy wszystko, żeby nasze listy były jak najsilniejsze, bo zależy nam na tym, żeby w sytuacji, w której jest teraz Polska, Europa, żeby do Parlamentu Europejskiego poszli doświadczeni politycy, silni, zaangażowani, kompetentni. No i wśród nich oczywiście znalazły się również nazwiska ministrów, ale też pamiętajmy, że na naszych listach jest 130 osób, a ministrów jest tam tylko trzech, więc to nie jest tak, że nagle wszyscy ministrowie Koalicji Obywatelskiej ruszają do Unii Europejskiej i też nie mam przekonania, czy na pewno będzie to łatwiejsza praca. Pamiętajmy, że w Europie mamy wojnę i że praca w Parlamencie Europejskim w sytuacji, w której właśnie trzeba decydować o pomocy militarnej dla Ukrainy, o narastającym kryzysie migracyjnym, o Zielonym Ładzie, który również budzi kontrowersje tutaj w Polsce i też potrzebujemy osób, które tam będą silnie naszym głosem przemawiać. Więc to jest naturalne, że idą tam osoby, które ten silny głos mają i które będą nas reprezentować tak, jak tego oczekujemy.
W październikowych wyborach ważne były głosy młodych, ale też ważne były bardzo głosy kobiet, które liczyły na zmianę sytuacji chociażby w związku z aborcją, z ustawą aborcyjną, z możliwością przerwania ciąży. Pani jest przewodniczącą Komisji Nadzwyczajnej. Co się dzieje w sprawie tych projektów? Mam wrażenie, że ostatnio jest pewnego rodzaju cisza, że nic nie słychać. Czy pojawi się temat po wyborach, czy jeszcze przed?
Nie, no absolutnie temat pojawi się już za tydzień. Za tydzień mamy wysłuchanie publiczne. Regulamin Sejmu tak stanowi, że do czasu wysłuchania publicznego, jeśli ono zostało ogłoszone, komisja nie prowadzi prac, czyli czekamy na głos opinii społecznej, który akurat w przypadku tych ustaw jest niezwykle ważny. Wiemy to, o czym pani redaktor przed chwilą powiedziała, jak istotny to był temat dla kobiet, które poszły do wyborów, jak istotny jest to społecznie i budzący emocje temat, w związku z czym tutaj nie chcemy ograniczać strony społecznej, społeczeństwa obywatelskiego w tej debacie i już za tydzień ta debata się odbędzie, wysłuchanie publiczne w Sejmie 16 maja o godzinie 10. No a potem już w kolejnych tygodniach rozpoczynamy procedowanie kolejnych ustaw, zaczynamy od tej ustawy dekryminalizacyjnej, czyli tej, która zmieni kodeks karny w taki sposób, żeby osoby, najczęściej to są osoby najbliższe, matka, partner czy przyjaciółka, które pomagają kobiecie na przykład w dostaniu tabletek do aborcji farmakologicznej, nie będą karane. Nie będą karane za pomocnictwo w aborcji, nie będą karane za to, w czym powinno pomagać polskie państwo, ale tego nie robi. I to będzie ta pierwsza ustawa. No i potem ruszamy z kolejnymi. Nie czekamy w żaden sposób, nie uzależniamy prac swojej komisji od eurowyborów, nie czekamy też na wybory prezydenckie. Robimy swoje, dlatego nas wybrały między innymi kobiety, żebyśmy się nie poddawały, bo głównie posłanki są w tej komisji i żebyśmy ten temat ciągnęły i to się dzieje.
Wasi przeciwnicy mówią, że wysłuchanie publiczne to gra na zwłokę. Tak jest?
Ja wiem, że nasi przeciwnicy tak mówią. Jest to pierwsze wysłuchanie publiczne od bardzo wielu lat. Prawo i Sprawiedliwość nie chciało słuchać obywatelek i obywateli, dlatego też mieliśmy wielotysięczne manifestacje na ulicach, właśnie dlatego, że nie było dla nas miejsca w Sejmie. Ja wtedy byłam związana z organizacjami pozarządowymi, ze strajkiem kobiet. Wychodziłyśmy na ulicę właśnie dlatego, że w Sejmie nie chciano nas słuchać, że odrzucano kolejne projekty obywatelskie dotyczące legalnej aborcji, że nie organizowano wysłuchań publicznych, że zamykano usta stronie społecznej na posiedzeniach komisji, że te projekty w ogóle do komisji nie trafiały. Więc ja zdaję sobie z tego sprawę i rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość rozumie demokrację w ten sposób, że wybrani posłowie podejmują decyzje nie słuchając nikogo. Natomiast no ja jestem z zupełnie innego środowiska, z zupełnie innymi wartościami i dla mnie wysłuchanie obywatelek i obywateli w tak ważnym temacie jest kluczowe, jest sprawą fundamentalną. I dlatego też to wysłuchanie publiczne organizujemy, nie dlatego, żeby cokolwiek przeciągać. To Prawo i Sprawiedliwość przeciągało temat aborcji, wyrzucając do kosza kolejne nasze projekty, nie chcąc o nich rozmawiać. Teraz absolutnie nic takiego nie ma miejsca. Za tydzień wysłuchanie publiczne. Blisko 200 organizacji i osób indywidualnych zgłosiło się na to wysłuchanie. No a potem już komisja będzie merytorycznie pracowała nad konkretnymi rozwiązaniami prawnymi.
W komisji są 4 projekty, pomijając ten o depenalizacji. 3 są dotyczące aborcji i bardzo różne. Myśli pani, że jest tu możliwy kompromis między ugrupowaniami zgłaszającymi te projekty?
Rzeczywiście, mamy 3 projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży. Projekt Koalicji Obywatelskiej i Lewicy proponuje bardzo podobne rozwiązania i tutaj z całą pewnością jesteśmy w stanie połączyć te projekty w jeden, wybrać wiodący i wyjść z nim z komisji. Projekt Trzeciej Drogi jest powrotem do zakazu z 1993 roku i tutaj będziemy rozmawiać z naszymi koalicjantkami, żeby jednak one zgodziły się na ten krok w przód i zagłosowały za projektami, które zakładają legalną aborcję do 12 tygodnia. Po to jest właśnie ta komisja, żeby być może każdy, ktoś zrobił krok w tył, ktoś zrobił krok w przód, ale żeby finalnie z komisji wyszły projekty do dalszych prac, które nie są powrotem do stanu z 1993 roku, dlatego że nie o to chodziło protestującym kobietom, nie o to nam wszystkim chodzi, żebyśmy dalej mieli najbardziej restrykcyjne prawo w Europie dotyczące aborcji, bo takie było to prawo z 1993 roku. Tak naprawdę to był zakaz aborcji, ona dopuszczona była tylko w 3 szczególnych przypadkach i to nie zmieni, właściwie nie zmieni wiele to w naszej sytuacji. Kobiety nadal będą dokonywały aborcji, bo niezależnie od tego, o czym my tu rozmawiamy, o czym my rozmawiamy w parlamencie, jakie ostatecznie będzie uchwalone prawo, to kobiety w Polsce przerywają ciążę. To się dzieje codziennie, to się pewnie dzieje również w tej chwili i teraz naszym zadaniem jako polityczek i polityków jest zapewnić tym kobietom bezpieczeństwo i to, żeby one za to nie były karane, żeby ich najbliżsi nie byli karani i żeby aborcja dokonywała się w bezpiecznych warunkach, takich, które są godne i tak, żebyśmy nie umywali rąk, żebyśmy nie spychali tego na organizacje pozarządowe, żebyśmy nie spychali tego na najbliższych, bo to powinna być odpowiedzialność państwa. Nie oceniać wyborów kobiet, tylko wspierać je w zależności od tego, czy decydują się na posiadanie dziecka, czy decydują się na przerwanie ciąży.
W Trzeciej Drodze, w Polskim Stronnictwie Ludowym zwłaszcza jest silna grupa konserwatywna, która ma bardzo konserwatywne, ugruntowane poglądy w związku z prawem do aborcji. Pytanie, czy macie sygnały, czy wiecie może od państw zasiadających w komisji, czy jest tu gotowość do kompromisu właśnie wewnątrz Trzeciej Drogi, czy może ta grupa konserwatywnych posłów jest zbyt mała, żeby miała wpływ na wyniki głosowania nad projektami?
Tu będzie toczyła się walka o każdy głos. Są w Trzeciej Drodze zarówno posłanki i posłowie, którzy deklarują głosowanie za projektami legalizującymi aborcję do 12 tygodnia. Mówią to otwarcie, że za tymi projektami zagłosują, jak również są posłanki i posłowie, którzy głosowali nawet przeciwko tabletce dzień po. Więc te osoby zapewne swojego zdania nie zmienią. Natomiast to, o co my zabiegamy, to jest to, żeby pozyskać każdy głos, bo tu będzie się gra toczyła naprawdę niewielką różnicą głosów. Więc jeśli te projekty wyjdą pozytywnie zaopiniowane przez komisję, no to potem będziemy rozmawiać z naszymi koalicjantami. Wiemy, że w trzeciej drodze nie ma dyscypliny przy głosowaniu nad tymi projektami, w związku z czym no, naszą rolą też będzie przekonywanie poszczególnych osób, żeby one jednak zdecydowały się zagłosować za naszymi projektami, a te, które się już zdecydowały, już to deklarują, żeby przekonywały swoje koleżanki i kolegów do tego, że legalna aborcja to jest kwestia bezpieczeństwa i zdrowia kobiet. To nie jest ideologia. Prawa kobiet to nie jest ideologia. To jest kwestia naszego życia, naszego zdrowia, naszego bezpieczeństwa, a nie naszej wiary i nie naszych sumień. My nie jesteśmy jako politycy od tego, żeby kogokolwiek oceniać. To prawo nie będzie obowiązkiem. Nikt nie będzie zmuszany do aborcji, natomiast każda kobieta będzie miała prawo wyboru i o to walczymy.
Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Państwo i moim gościem była pani Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia.
Bardzo dziękuję.